Ekosfera. Audycja Anety Gałaburdy.
Już chyba nikt nie ma wątpliwości, że turystyka jest branżą niezwykle dynamiczną. Zmieniają się produkty turystyczne, zmienia się turysta, jego oczekiwania i wymagania. Przewodnicy turystyczni muszą za tym wszystkim nadążyć i ciągle się doskonalić. Mimo ich ogromnego zaangażowania napotykają wiele barier utrudniających czasem pracę i obniżających także jakość usług. Jakie to są problemy i czy przewodnik turystyczny to zawód, czy wciąż jeszcze tylko pasja? Postaram się odpowiedzieć w Ekosferze do 15.
Ekosfera.
Gośćmi w studiu są dzisiaj przedstawiciele Regionalnego Oddziału PTTK w Białymstoku, który właśnie także obchodzi piękny jubileusz 25-lecia istnienia, Katarzyna Pierwienis i Anna Sierpińska. Od 1950 roku wszystkie sprawy związane z turystyką czy przewodnictwem były w gestii Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Nawet to było wcześniej Polskie Towarzystwo Krajoznawcze, czyli wszystkie sprawy szkolenia przewodników, przepisy itd., itd. Było to jedyne chyba w tamtych latach stowarzyszenie. Minęło już trochę czasu, już tak nie wygląda rzeczywistość jak kiedyś. Jak wam, Regionalnemu Oddziałowi PTTK w Białymstoku, udało się przetrwać 25 lat? Bo to naprawdę jest w tym trudnym okresie dosyć długi okres.
Myślę, że to chodzi o ekipę, czyli członków PTTK, którzy wspólnie pracują. Mają dużo różnych pomysłów. Dzięki kursom przewodnickim, które prowadzimy co roku czy co dwa lata, dopływa do nas, że tak powiem, świeża krew z nowymi pomysłami, więc udaje nam się jakoś rozwijać tę turystykę i realizować przy tym nasze pasje.
Bo sporo jest młodych ludzi. Oczywiście PTTK Regionalny Oddział, czy w ogóle PTTK jest takie w tej chwili chyba wielopokoleniowe, prawda?
Wśród naszych członków przeważają osoby starsze, 50+, można powiedzieć, które mają sporo czasu, a przede wszystkim, które już są wdrożone w te rajdy, w te marsze, wędrówki niedzielne, więc oni tym żyją i dla nich to jest naturalny sposób bycia. Także wśród naszych członków, a jest ich ponad 500 w naszym oddziale, znakomitą większość stanowią seniorzy, aczkolwiek mamy też sporą grupę osób młodych, czyli między 30 a 50 lat, przede wszystkim przewodników, którzy właśnie przychodzą z nowymi pomysłami i którzy rozwijają ciekawe tematy, chociażby w Białymstoku.
Czy pokoleniowość na przykład też istnieje?
No, mamy taką chlubną tradycję, którą wprowadził nasz miłościwie panujący obecnie prezes, że funduje pierwszą składkę każdemu nowonarodzonemu członkowi PTTK. Także z naszego grona, jeśli jakaś rodzina się rozmnoży, to te dzieci zostają członkami PTTK po prostu.
Aha, i tak zachowujecie cały cykl, że zawsze PTTK będzie miało członków, tak czy siak?
Nie, ze względu na to, że to pasja, którą wciągamy całe swoje rodziny, czy one tego chcą czasem, czy nie, bo realizujemy to w wolnym swoim czasie poza zawodowym, jest to niewątpliwie w pewnym momencie pasja całej rodziny. Chodzą z nami dzieci, chodzą z nami nasi małżonkowie i bardzo często faktycznie jest to pasja wielu pokoleń.
Czy to, że to jest najstarsze z towarzystw polskich, turystycznych, czyli można powiedzieć, że jakby mam największe doświadczenie, czy odczuwacie, że to daje wam jakieś profity z tego tytułu, czy raczej może trudniej jest?
No ja myślę, że to jest jakaś marka, którą my chcemy teraz, powiedzmy, na nowe tory wprowadzić, w nowoczesność tę markę wprowadzić, ale ona jest bardzo silna i dobrze kojarzona.
Często spotykaliśmy, szczególnie jakieś 10 lat temu, w tym przełomie, takie pytania turystów, to wy istniejecie? Tak, istniejemy, mamy się całkiem dobrze. Nasze towarzystwo skupia łącznie ponad 70 tysięcy członków. W związku z tym nie zniknęliśmy z tej przestrzeni. Faktycznie Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze jest największą organizacją tego typu w Polsce. Lata 90. zmieniły to. Powstało bardzo dużo mniejszych stowarzyszeń, które mają zdecydowanie zawężoną działalność, ukierunkowaną w turystyce, ale jesteśmy cały czas największą organizacją.
To dla tych wszystkich, którzy zadają sobie pytanie, czy istniejecie, zdziwieni, że dzisiaj rozmawiamy o Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym, oczywiście przy okazji jubileuszu Regionalnego Oddziału także. Powiedzmy, czym zajmuje się dzisiaj PTTK?
chyba byśmy musieli powiedzieć, czym się nie zajmuje raczej. No łatwiej by było. Mamy w naszym statucie PTTK ogólnopolskim jest milion podpunktów, w jakich obszarach PTTK działa. I rzeczywiście my w naszym regionalnym oddziale staramy się w dużej mierze na tych polach działać. Czyli to jest przede wszystkim krajoznawstwo, czyli pokazywanie piękna danego regionu czy Polski. To jest promowanie turystyki kwalifikowanej, czyli takiej wymagającej od uczestników wysiłku pewnego, czy to spaceru, czy to spływ kajakowy na przykład, czyli organizacja turystyki. Ale to jest także krzewienie wiedzy na przykład o dziedzictwie kulturowym, stąd te nasze wszystkie akcje pokazujące zabytki, działalność wydawnicza, czyli materiały i turystyczne, i takie bardziej ambitne publikacje, tym się też zajmujemy. Pielęgnowanie patriotyzmu, polskości, tego przywiązania do ziemi ojczystej, marsze czy rajdy szlakami niepodległości, to nasz sztandarowy rajd co roku organizowany właśnie na pamiątkę odzyskania niepodległości. Także mnóstwo tego jest, a przy tym szkolimy kadry.
Działamy na rzecz dzieci i młodzieży i osób starszych. Bardzo dużo organizujemy imprez właśnie pod te grupy odbiorców. No i tutaj nasza działalność również jest od lat kontynuowana.
70 tysięcy w całej Polsce członków, to sporo. Jak wygląda struktura?
W Warszawie mamy zarząd organizacji i pod zarząd podlegają oddziały. Oddziały związane z regionami, przede wszystkim z miastami. Miejski może być regionalny, one mogą się nazywać tak jak poszczególne przestrzenie. I każdy oddział w swojej strukturze ma koła, kluby, w zależności od tego, kogo zrzeszają, chodzi tutaj o grupy pasjonatów i co robią. Mogą być to koła, kluby przewodnickie, rady na przykład do spraw dzieci i młodzieży, czy osób niepełnosprawnych, bo taką turystyką też się zajmujemy od lat.
To rowerowe,
kajakowe, konne, w zależności od różnych rodzajów turystyki, która akurat jest dominującą w działalności danej grupy osób.
Co może działać w tej chwili oprócz PTTK? Bo pewnie znacie rynek. Kiedyś to rzeczywiście PTTK miało dobrze, bo było najbardziej znaną organizacją. Specjalnie nie było konkurencji. A w tej chwili jaka konkurencja wam się urodziła przez te lata?
No są to organizatorzy turystyki, czyli tak zwane biura podróży, które oferują nie tylko wyjazdy na Majorki i do Turcji, ale również mają wycieczki po Polsce. Tak, kiedyś raczej PTTK zajmowało się tylko i wyłącznie takimi wycieczkami po regionach i po Polsce. Obecnie biura też to proponują, więc biura podróży, ale myślę, że tak naprawdę my jesteśmy wyjątkowi, no troszkę się chwalimy, ale jesteśmy wyjątkowi pod tym względem, że my oczywiście też prowadzimy wycieczki komercyjne i organizujemy je, żeby utrzymać się.
No
ale
tak,
my
to
mamy
jest ta właśnie rzeczywistość,
misję,
która dopadła was.
Tak, ale mamy jakąś misję, jakby ona jest nadrzędna. Nie zapominamy o tym, że te pieniądze, które zarobimy na wycieczce tak zwanej komercyjnej, służą temu, żeby na przykład móc zaoferować potem bezpłatny spacer mieszkańcom miasta.
Myśmy już mówili tutaj trochę o tym, że nie chcecie być jakby traktowani jako biuro podróży. Zarabiać musicie, bo taka jest rzeczywistość. Natomiast dosyć głośno jest o waszych e-spacerach.
Myślę, że w ostatnim czasie to głównie te spacery po mieście, które oferujemy w Białymstoku pod hasłem Lato z zabytkami, odkryj Białystok. To już jest kilkuletnia akcja, już 6 lat chyba ona trwa.
Finansowana także przez Urząd Miasta częściowo.
Tak. Na początku to był po prostu nasz wniosek na konkurs o dotację. Wygraliśmy ten wniosek, dostaliśmy dotację, a obecnie to już się dzieje jakby na zasadzie takiego powierzenia nam organizacji tych spacerów. Więc Lato z zabytkami. To są też imprezy zimowe przy różnych okazjach. Na przykład Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego, który obchodzimy dla siebie, żeby się jakoś
integrować.
Ale to też jest czas, kiedy przygotowujemy jakiś spacer dla mieszkańców miasta.
Obsługujemy od 2 lat Multimedialne Centrum Informacji Turystycznej mieszczące się w bramie Pałacu Branickich. To jest chyba taki najbardziej rozpoznawalny punkt informacji turystycznej w mieście przez samo położenie. To taki wyznacznik przecież atrakcyjności turystycznej naszego miasta. I to nasi przewodnicy przez cały sezon, 5 miesięcy obsługują właśnie ten punkt.
Spacery, rajdy, marsze na orientację. Czy robicie na przykład jakieś wyjścia poza region?
Zawsze jak organizujemy jakąś wycieczkę, to mamy na celu zrobienie jej nieco bardziej dogłębnie. I także tak, wyjeżdżamy poza region, wyjeżdżamy również poza granicę. No teraz głośno jest o transgraniczności, czyli o przejazdach do Grodna.
No właśnie i między innymi o waszym konkursie. Nie wiem, czy on jeszcze trwa, czy już się zakończył.
Zakończył się już.
Zakończył, także nie można wziąć udziału, ale nagrodą był wyjazd dla 2 osób do Kowna.
I mamy już zwycięzcę. Jest to związane z regionem w ten sposób, że po pierwsze jest połączenie kolejowe, które łączy te dwa regiony. Białystok z Kownem przejeżdża się przez ciekawe bardzo tereny północne naszego województwa, no i te tereny Kowieńszczyzny. My proponujemy na tej trasie nie tylko docelowo zwiedzanie Kowna, ale również po trasie. Nasz przewodnik będzie opowiadał po omijanych obiektach widzialnych z pociągu.
Czyli już jest zwycięzca, a ci, którzy nie wzięli udziału, to niech żałują, tak?
Niech żałują i niech wypatrują następnych konkursów.
Aha, czyli szykujecie kolejne także.
Myślimy, że to jest bardzo dobry pomysł, żeby zachęcić ludzi do aktywności przede wszystkim.
Mamy w swojej ofercie takie wycieczki jednodniowe, weekendowe. Czasami są to dwudniówki, czasami organizujemy dłuższe wyprawy. Ale to wszystko jest, zaczyna się od miasta, regionu, a dopiero potem wychodzimy, tak jak Kasia mówiła, w obszar Polski, czy wybieramy się za granicę.
Czy to jest tylko dla członków PTTK, czy jeżeli ktoś na przykład nas słucha, nie wie, czy chce być członkiem jeszcze, czy nie, a na przykład chciałby bliżej się przyjrzeć temu, co robicie, czy może korzystać na jakichś zasadach?
Oczywiście, serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych.
Nasza oferta jest skierowana do wszystkich chętnych. A spośród tego grona potem bardzo duża część stwierdza, że jednak chce działać z nami. Różnią się ta cena dla członków, zawsze są to jakieś ulgi, zniżki, którymi też chcemy przyciągnąć osoby do naszej działalności.
Oprócz organizowania tej turystyki i poznawania regionu, to jeszcze prowadzicie szkolenia przewodników. Czy wszyscy przewodnicy u was są, jeszcze najpierw tak zadam pytanie, są licencjonowani? Czy mają uprawnienia? No, o deregulacji tego zawodu porozmawiamy sobie niedługo, ale pytam w tej chwili na razie, jak to wygląda u was?
Muszę nawiązać do deregulacji, ponieważ faktycznie po uwolnieniu zawodu Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze wydało swoje przepisy wewnętrzne dotyczące umocowania przewodników. Mamy tak zwaną uchwałę 55. I na bazie tego mamy wszystkie zapisy związane ze szkoleniem i nadawaniem uprawnień przewodnika turystycznego PTTK. I nasi przewodnicy w związku z tym wszyscy są po kursach, po zdanym egzaminie. Wcześniej oczywiście były to uprawnienia państwowe, teraz jest to taki sam egzamin, tylko przeprowadzany wewnętrznie w organizacji.
Generalnie chcecie trzymać markę po prostu.
Chcemy trzymać wysoki poziom usług przewodnickich, jest to dla nas najważniejsze.
No i bardzo ciekawą rzeczą jest, której na pewno nie ma żadne biuro podróży, a może się mylę, jest biblioteka wasza.
Tak, nasza regionalna pracownia krajoznawcza, bo to jest większa struktura, która w sobie mieści bibliotekę, jest imponujących rozmiarów. Może nie jeśli chodzi o pomieszczenie, ale o księgozbiór. Zebraliśmy ponad 6,5 tysiąca książek i są to książki przede wszystkim o regionie, szeroko rozumianym, czyli województwo i przyległości, ewentualnie dawne ziemie należące do województwa. I są to książki, zarówno są to albumy, jak i monografie, materiały, z których przewodnicy również korzystają, czy przede wszystkim przewodnicy korzystają, ale może również z nich korzystać każdy członek PTTK, a także osoba z zewnątrz.
Czy można powiedzieć, że praktycznie wszystko, albo przynajmniej duża część tego, co się ukazuje, jeśli chodzi o turystykę na rynku, jest u was w waszej bibliotece?
Myślę, że możemy tak powiedzieć. My co roku otrzymujemy pewną pulę właśnie z Zarządu Głównego, z Komisji Krajoznawczej na zakupy do tej biblioteki i to, co w naszym mieście jest wydawane, to my najprawdopodobniej mamy.
Sami też wydajecie. Teraz ostatnie wydanie to był kanon krajoznawczy.
Województwa Podlaskiego, to z tego jesteśmy szczególnie dumni.
Mapy? Mapy przewodniki?
Jeszcze nie.
Znaczy jeszcze nie nasze, ale w swoich zbiorach mamy dużą część map, którymi przewodnicy się posługują, ale również młodzież szkolna, więc tutaj ten zbiór nasz jest ogromny, my sami nie.
My za chwilę do rozmowy wrócimy i powiemy więcej na temat tego, kto to jest przewodnik turystyczny.
Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Hello from the other side. I must have called a thousand times to tell you I'm sorry for everything that I've done. But when I call you, talk about myself, I'm sorry. I hope that you will. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time. So
Ekosfera. Audycja Anety Gawaburdy.
W Ekosferze rozmawiamy dziś o zawodzie przewodnika przy okazji 25-lecia Regionalnego Oddziału PTTK w Białymstoku. Moimi gośćmi są przedstawiciele Regionalnego Oddziału PTTK w Białymstoku, Katarzyna Pierwienis i Anna Sierpińska. Mówiliśmy ogólnie, czym zajmuje się PTTK, czym zajmuje się także Regionalny Oddział PTTK. Rozmawiamy teraz trochę szerzej w ogóle o zawodzie przewodnika. Kto to jest przewodnik turystyczny?
Najłatwiej powiedzieć, że to osoba oprowadzająca turystów lub odwiedzających.
Zawodowo, tak? Tak można, czy jeszcze nie można tego traktować?
Jest to zdecydowanie zawód. Nieregulowany, uwolniony, ale zawód. W klasyfikacji zawodów możemy odnaleźć przewodnika miejskiego, terenowego czy pilota wycieczek. Oczywiście przewodnik górski jako rodzaj uprawnień również istnieje, ale jest regulowany cały czas. Niewątpliwie jest to zawód.
Podstawowe wymogi, żeby zostać przewodnikiem?
No i teraz...
Deregulacja trochę to zmieniła, ale pewne rzeczy zostawiła. To powiedzmy to, co zostało, zostało.
To, co zostało, to zostały wymogi dotyczące przewodnictwa górskiego. To jest, aby zostać przewodnikiem górskim należy skończyć 18 lat, mieć wykształcenie minimum średnie, ukończyć kurs przewodnicki i zdać egzamin. Na początku wewnętrzny w danej jednostce szkolącej, potem państwowy przed komisją powoływaną przez marszałka województwa. Oczywiście jest potrzebne zaświadczenie jeszcze o niekaralności.
Czy znajomość języka, bo to już mówimy o tym, co nie jest wymagane, ale jakby mile widziane.
Znowu to jest dodatkowy egzamin przed komisją marszałkowską na potwierdzenie uprawnień językowych.
Nie ma takiego ukierunkowania, że trzeba na przykład skończyć historię, filozofię, filologię.
Nie, przewodnictwo jest tak multidyscyplinarne i wiąże ze sobą tak wiele dziedzin wiedzy, że tutaj nie ma powodu, aby ukierunkować to jeszcze podstawą wykształcenia.
Jakie cechy osobowości? Bo to jest właśnie dosyć ciekawe.
Ja to zawsze mówię, że trzeba przede wszystkim kochać ludzi. Kochać ludzi i tą swoją małą ojczyznę, po której wodzimy tych naszych turystów.
Czyli to łatwość w nawiązywaniu kontaktów.
Tak, oczywiście. Spotykamy na swojej drodze różnych turystów, ale trzeba pamiętać, że oni idąc za nami, robią to w czasie wolnym, i muszą z tego mieć satysfakcję i przyjemność.
No tak, bo nie wyobrażam sobie przewodnika, który byłby naburmuszony, obrażony na cały świat i prowadziłby taką grupę.
A poza tym, jeśli mogę wtrącić, to co mówimy na zajęciach z metodyki, na naszym szkoleniu przewodnickim, to też to, co Ania powiedziała, to są ludzie w swoim wolnym czasie, więc oni nie na wykład przyjechali, tylko przyjechali dowiedzieć się ciekawych rzeczy.
Ciekawych i od kogoś, kto ich zainteresuje i wie więcej od nich raczej, prawda? Poczucie humoru przydaje się w tej pracy?
Zdecydowanie ułatwia życie. Szczególnie w sytuacjach jakichś konfliktowych, stresowych. Na pewno jest to pomoc.
Można na przykład poskarżyć się na przewodnika? Jest taka opcja, że zareklamować usługę?
Czy
to
raczej rzadko, zrobić, tak?
Czy to rzadko się spotyka? No bo wiemy, że wycieczki możemy reklamować na przykład, jak coś tam jest nie tak.
Oczywiście my jesteśmy pracodawcą również i możemy przyjmować zażalenia na pracę przewodnicką, choć nie zdarza nam się to, z czego oczywiście się cieszymy.
Kurs pierwszej pomocy warto mieć za sobą, czy nawet trzeba?
Jest to element szkolenia przewodnickiego. 8 godzin pierwszej pomocy przedlekarskiej jest elementem szkolenia.
Bo bywają takie sytuacje, że rzeczywiście przewodnik jest jedyną osobą, zanim nie dojedzie karetka, która musi udzielić pomocy grupie. No, odpowiada za pewną grupę, prawda, ludzi, której nie wiadomo, co się może zdarzyć w różnym wieku. Także miewacie takie sytuacje.
No, jakoś chwalić Boga chyba nie zdarzyły nam się przez te parę lat. Mnie osobiście na pewno nie, jak oprowadzam 10 czy 12 lat. Nie zdarzyło się to, ale bywają.
Ale
bywają, słyszy się o różnych historiach, szczególnie jeśli chodzi o teren, może mniej miasto. No i przestrzeń gór to jest ten teren, który może powodować różne nieprzewidziane sytuacje.
A jak z kondycją fizyczną? Górski to niestety, ale musi mieć tą kondycję, a taki miejski?
My tyle wytupiemy po tych naszych uliczkach, że podejrzewam, że kondycję mamy porównywalną. Nasi przewodnicy to są osoby bardzo czynne. To są ludzie bardzo aktywni, więc tutaj nie ma problemu również z tym, aby formę utrzymać.
No a jeśli chodzi o odporność na stres? Czy sytuacje są stresowe?
Przede wszystkim każdy początek wycieczki to tak jak scena. Ja to zawsze mówię, że ten stres buduje, bo musimy się do tej wycieczki przygotować. Mimo tego, że mówimy to enty raz, to za każdym razem grupa jest inna i ma inne oczekiwania. Ale są to również czasem trudne pytania, które powodują, że możemy tam lekko się zdenerwować.
Zawsze jest, co któraś wycieczka trafia się pytanie, na które nie znamy odpowiedzi. No bywa tak. Nie posiedliśmy wszelkiej wiedzy tego świata.
No właśnie.
Więc wtedy trzeba jakoś spróbować wybrnąć z tego, tak?
No i jak zazwyczaj to bywa?
Najuczciwiej jest powiedzieć, no muszę to sprawdzić. Tak, nie, a teraz panu na to nie odpowiem.
A jak to jest z tym rodzajem uprawnień przewodnickich? Bo my tutaj padały takie nazwy: przewodnik miejski, przewodnik górski, przewodnik terenowy.
Przede wszystkim w klasyfikacji zawodów nie mamy wpisanego jednego zawodu, tylko mamy już specjalizację. Przewodnik miejski dotyczy wydzielonych miast, na które zdobywa się uprawnienia. Przewodnik terenowy zazwyczaj dotyczy pewnego regionu, ale może być to trasa, tak jak szlak piastowski. No, może być to jakiś subregion, w zależności od szkolenia, które zostało zorganizowane, jakiś zdał egzamin. Przewodnik górski oczywiście, przestrzeń gór, czyli przewodnicy sudeccy, beskidzcy i tatrzańscy.
Czy na przykład przewodnik tutaj, z Białegostoku, może być przewodnikiem górskim i oprowadzać się co jakiś czas sobie jeździć? To są dodatkowe szkolenia? Czy my tutaj, czy wy na przykład organizujecie takie szkolenia?
My
dla
nie.
Przewodników
my nie mamy
górskich?
Gór.
No nie mamy, ale kursy możemy organizować.
Organizować
prawda?
Możemy, nie robimy tego ze względu na to, że po pierwsze nie ma takiego zainteresowania, a po drugie nie mamy kadry na tyle przygotowanej, aby faktycznie taki kurs przeprowadzić. Organizuje to przede wszystkim południe Polski i tam te samorządy przewodnickie regionalne organizują kursy w zależności od rodzaju uprawnień. I zazwyczaj jak ktoś jest zainteresowany takim przewodnictwem.
Stąd z regionu jedzie
tak,
po prostu
jedzie
tam na kurs.
I tam kurs taki odbywa.
A u was jakie kursy można odbyć? Miejskiego przewodnika?
U nas przewodnika terenowego. Mhm. My szkolimy na uprawnienia przewodnika terenowego. Białystok nie jest miastem objętym szczególnymi przepisami przewodnictwa miejskiego.
I takim przewodnikiem miejskim to mogłaby być osoba z Krakowa, tak? To są takie miasta?
Kraków, Trójmiasto, to jest Poznań, Wrocław, Warszawa. Największe ośrodki, których ta historia i ilość zabytków jest tak duża, że wyodrębniono je w szkoleniu.
Białystok nie jest miastem zabytków.
Jesteśmy miastem zabytków, ale niewątpliwie stwierdzono, że jesteśmy tak związani z regionem, że nie ma takiej potrzeby.
No bo region rzeczywiście mamy też piękny, bo 4 parki narodowe, kilka krajobrazowych, więc jest co zwiedzać. Białystok nie ma zbyt wielu zabytków. To prawda, czy raczej się z tym nie zgadzacie? Że mamy jedyny tylko Pałac Branickich i na tym to wszystko się kończy, ale jak przeglądałam waszą ofertę spacerów, to naprawdę tam jest bardzo dużo tematów do zrobienia.
Białystok ma bardzo ciekawą historię. Zabytki może nie tak liczne jak te wiodące miasta, natomiast Białystok w oczach turystów zmienia opinię. Od kilku lat nie dość, że ta przestrzeń wizualnie się zmieniła i wszyscy to zauważają, podkreślają, to do tego również może ta oferta została tak dostosowana, że turyści zauważają piękno miasta i właśnie te ciekawe obiekty, które pokazujemy.
Zastanawiam się, czy to nie jest tak, że my po prostu sami do pewnego czasu nie widzieliśmy, co w tym Białymstoku można zwiedzać i to, że to jest kwestia pomysłu, żeby coś wypromować i coś się staje zabytkiem czy historią w momencie, kiedy ktoś wpadnie na pomysł. Wy na taki pomysł wpadliście. I to może budzić zdziwienie, że nagle się okazuje, że my nie tylko mamy Pałac Branickich, ale możemy nawet się szlakiem Piłsudskiego przejść. Jakiś związek z Napoleonem gdzieś tam można byłoby wyszukać. No i chociażby właśnie ten kryminalny Białystok, cała wygoda też.
No właśnie, ja mam taką konkluzję, że my po prostu w Białymstoku nie mamy zabytków, które na pierwszy rzut oka stwarzają wrażenie wow. No mamy taki jeden pałac, który robi wow wraz z ogrodami, ale...
I trudno go przebić
z jednej strony, ale mamy też właśnie pomniejszych, dużo pomniejszych takich punktowych, że tak powiem, miejsc, z którymi wiążą się ciekawe historie. Tak bym to nazwała. To nie jest może architektura światowa, czy chociaż no, Kościół Świętego Rocha to jest unikatem na skalę światową, ale to są raczej miejsca
Kościół
związane
Farny
z ludźmi.
Ze swoją historią też bardzo fajny, ale odbiegliśmy trochę od tematu przewodnickiego, więc chciałabym, żebyśmy jeszcze wrócili. Bardzo często słuchacze zadają pytanie, czym się różni przewodnik turystyczny od pilota?
Zdecydowanie są to dwa inne zawody. Pilot jest przedstawicielem biura podróży przy grupie. To jest osoba, która będzie pilnować realizacji świadczeń zawartych w umowie z klientem. Fakt dodatkowo świadczy tą informację krajoznawczą na trasie. Natomiast trzeba rozróżnić te uprawnienia, ponieważ przewodnik związany jest z daną przestrzenią i będzie przekazywać tą informację, oprowadzać po wybranym szlaku, trasie, swoją wiedzę w odniesieniu do tej konkretnej przestrzeni.
Przewodnik nie pojedzie po prostu do Rzymu i w Rzymie nie będzie opowiadał, prawda? A pilot tak.
Chyba, że ma uprawnienia.
Chyba, że ma uprawnienia.
No właśnie chciałam zapytać, bo to nie oznacza, że pilot nie może być przewodnikiem,
tak.
A przewodnik nie może być także pilotem,
nie,
bo to bardzo często się łączy chyba też.
Znaczy powiedziałabym tak, 50% z nas ma podwójne uprawnienia.
Mm-hmm, bo jak już ktoś raz zaczął, to już
oczywiście.
Będzie zdobywał wszystko, co się da, łącznie z wyjazdem i zrobieniem przewodnika górskiego, tak?
Jeśli ktoś lubi chodzić po górach.
Ile zarabia przewodnik turystyczny? Wiem, że pytanie o pieniądze może jest pytaniem
pytamy
trudnym,
o Białystok, czy o Polskę?
Zacznijmy o Polsce, a przejdźmy potem na Białystok.
Znaczy powiem tak, stawki są bardzo zróżnicowane, szczególnie teraz, kiedy ten rynek rządzi się swoimi prawami. Stawki są bardzo zróżnicowane w zależności od sezonu, od miejsca przede wszystkim. Miasta są zawsze najdroższe. Góry również generują wysokie koszty. A czasem są to miejsca, gdzie nie można wejść bez przewodnika, więc nie ma się również wyjścia.
Gdzieś przeczytałam, że od 100 do 400 zł za dzień.
To zdecydowanie tak, jeżeli to jest teren, jeżeli to jest bycie z grupą przez cały dzień.
Czy może to być zawód uprawiany tylko, czy trzeba mieć normalną pracę, a to pozostaje ciągle jeszcze pasją?
Powiedziałabym, że z ogółu przewodników może 7-8% żyje tylko i wyłącznie z przewodnictwa. Zazwyczaj jest to drugi zawód. U nas turystyka jest, co by nie mówić, bardzo sezonowa. Może w miastach jest trochę inaczej, w tych największych, chociaż ten sezon też jest odczuwalny. Natomiast no, niewątpliwie okres wiosny, lata jest tym okresem, gdzie jest zapotrzebowanie na usługi przewodnickie najbardziej odczuwalny, a potem niestety musimy sobie radzić. W związku z tym zazwyczaj jest to drugi zawód.
My mówimy tutaj o regionalnym oddziale PTTK, ale są przewodnicy też na Biebrzy.
Jeśli chodzi o parki narodowe, one rządzą się trochę swoimi prawami, ponieważ na obszar parków narodowych uprawnienia nadaje dyrekcja, czyli to są licencje wewnętrzne. My nie mamy na to wpływu. Nawet jeżeli jest się przewodnikiem z naszą licencją, to i tak, żeby wejść i oprowadzać po terenie parku, musi być dodatkowe szkolenie, dodatkowa opłata parkowa za licencję, no i ich wewnętrzny dokument. Jeśli chodzi o Biebrze, tam działa kilka firm, które mają swoich przewodników. Są to zazwyczaj osoby wykształcone, działają w tym bardzo specyficznym terenie i niewątpliwie sprawdzają się. W związku z tym, ja mówię, każdy przewodnik znajdzie swojego turystę, a turysta znajdzie swojego przewodnika.
Ale ciągle jeszcze w większości jest to jednak pasja, a nie taki normalny zawód. Jeszcze nie da się z tego żyć.
Zdecydowanie tak, tym bardziej, że u nas tak naprawdę te uprawnienia w żaden sposób nie są kontrolowane. To jest problem. Tak jak się obserwuje w Europie Zachodniej, gdzie jest policja, są służby kontrolujące przewodników, czy nie przekraczają swoich kompetencji, w Polsce może w niektórych miastach można zauważyć, chociaż teraz też no, jest inaczej pod regulacji. W tym roku w Bieszczadach Urząd Marszałkowski kontrolował uprawnienia przewodników, ale szkoda, że dopiero we wrześniu. Ale faktycznie takie pierwsze sytuacje już się zdarzają, ale kontroli nie ma. Oprowadzać może każdy niestety.
No właśnie, co ta deregulacja zmieniła? Bo przypomnijmy, że pierwszy zawód, który został uwolniony, to był właśnie zawód przewodnika. Jak wy to odbieracie teraz od 2014 roku, od stycznia? To miało pomóc i miało dać dostęp do zawodu wszystkim i słaby pilot czy przewodnik po prostu nie będzie miał klientów.
Od początku uczestniczyliśmy jako Komisja Przewodnicka Zarządu Głównego w konsultacjach resortowych i od początku zgłaszaliśmy, zresztą tak jak i inne stowarzyszenia, bo stowarzyszeń przewodnickich w Polsce jest 38, że to wprowadzi ogromny chaos na rynku. Ze szkodą przede wszystkim dla turystów, ponieważ turysta będzie kierować się dwoma czynnikami zawsze na rynku. Ceną za usługę, normalne w dzisiejszych czasach, no i tą wizytówką, ale tak naprawdę nie wie, co się pod nią kryje. I tak też się stało. Mamy ogromną rozbieżność cen na rynku usług przewodnickich, ale i jakości świadczonych usług. Bardzo często słyszy się bzdury, bo to już nie można nazwać inaczej, wyssane z palca o danej przestrzeni, co boli szczególnie osoby, które znają historię, które się tego uczyły. Bardzo często zgłaszają swoje uwagi dyrektorzy największych muzeów w danej przestrzeni. Reprezentując komisję przewodnicką, ja czytam te skargi. Pamiętam artykuł sprzed roku z Zamościa, gdzie dyrektor muzeum wręcz był oburzony przekazem, który słyszał od właśnie takiego samozwańczego przewodnika w tym pięknym, renesansowym miejscu.
Na przykład u nas w Białymstoku powtarza się plotka o szklanym suficie w sali balowej w Pałacu Branickich, prawda? I że tam akwarium było, ryb, można było od dołu rybki oglądać, które tam pływały.
Fantazja jest straszna.
w takiej miejscowości jak Białystok, też już widać skutki tej deregulacji?
Widać. Widać na przykład to, że nasi przewodnicy, którzy obsługiwali bramę, informację turystyczną w bramie, no to widzieli 5 autokarów czy 6 stojących na parkingu przy pałacu, a nie znali żadnego z tych przewodników. To nie byli nasi przewodnicy, prawda? Więc to pokazuje, że są grupy z własnymi pilotami czy przewodnikami z innych regionów, które tu przyjeżdżają. No i oczywiście być może w większości grupie to nie zrobi różnicy, czy ona usłyszy, że było szklane akwarium, czy usłyszy, jak było naprawdę. No ale my, którzy się jakby uczyliśmy i ciągle się doszkalamy, żeby naprawdę zgłębiać te tajniki wiedzy, no nam jest po prostu głupio i przykro, że ktoś o naszym mieście mówi jakieś nieprawdziwe historie.
Bzdury, bo nie wiadomo, co jeszcze może zostać wymyślone, prawda?
Tak.
Dokładnie, jest to krzywdzące dla turystów. My mamy ten niesamowity potencjał wielokulturowości. To, co przewodnicy opowiadają o religiach, których nie znają, jest przerażające. Nie można oprzeć wszystkiego na plotce zasłyszanej historii. To powinna być rzetelna wiedza, wiedza historyczna, wiedza architektoniczna, etnograficzna, którą się przekazuje turyście.
A poza tym my, którzy na przykład na co dzień żyjemy z prawosławiem, tak, katolicy z prawosławnymi i chadzamy nawzajem na swoje nabożeństwa i wiemy, jak ono przebiega, no to powiemy, jak jest turyście, prawda, a nie tak jak jakby przewodnik skąd inąd, który wyczytał to w książce, prawda?
Na sobie odczuwacie to jakby, że na przykład jest mniej turystów zainteresowanych też waszą ofertą? Czy to na razie się nie przekłada jeszcze?
Zauważamy spadek zainteresowania naszą ofertą. Myślę, że również z tego powodu, że przewodnicy tak zwani samozwańczy pewnie po części działają w szarej strefie, więc ich stawki będą dużo, dużo niższe niż nasze obłożone
no właśnie,
VAT-ami,
o te stawki
VAT-ami i podatkami.
Mhm. Tak. Jak prognozujecie, w jakim kierunku to będzie szło?
Ja jestem optymistką i cały czas myślę, że jednak zdrowy rozsądek turysty wygra, kiedy mówi się coraz więcej o tym, że deregulacja prowadziła chaos i jest to z krzywdą przede wszystkim dla grup turystycznych, to mam nadzieję, że będzie taki rozsądek w wybieraniu osoby, która będzie nas oprowadzać, bo i tak ponosimy ogromne koszty jadąc gdzieś w dane miejsce. I to już naprawdę te 100 zł różnicy pomiędzy usługą przewodnicką jakąś tam, a utrzymaną pod flagą PTTK, no myślę, że nie robi żadnej różnicy. To jest kwestia po prostu profesjonalizmu i przygotowania.
A poza tym myślę, że jest taki odwrót, ja mówię z doświadczenia w oprowadzaniu grup niemieckich, myślę, że jest taki odwrót od takiej turystyki, że jedzie się z własnym pilotem wszędzie i pilot wszędzie objaśnia dany region, chociaż nie jest z tego regionu, chociaż wyczytał tylko o nim z książek i turyści sami, ci niemieccy przede wszystkim zgłaszali coś takiego. No dlaczego my nie jemy w lokalnej restauracji i nie mówi do nas lokalny człowiek? Myślę, że to w tym kierunku też będzie szło, że jak jadę do tego regionu, to niech mnie oprowadzi ten, który tu mieszka. Na tym możemy, myślę, zyskać, ale jak będzie, trudno powiedzieć.
Co jeszcze was jakby najbardziej ubodło, jeśli chodzi o deregulację?
Problem powstał przede wszystkim w szkoleniu młodych kadr. My tracimy te swoje szeregi przewodnickie, które zasilane były przez kandydatów na przewodników szkolonych.
A tak, no bo skoro nie trzeba egzaminów,
nie trzeba,
skoro nie trzeba szkoleń.
Pieniędzy. Teraz nie mamy żadnej kontroli nad, nie wiemy, ilu tak naprawdę jest przewodników. Bo na statystyki ministerialne faktycznie to jest 31 grudnia 2013. Nie wiemy, co się dzieje z tym przewodnictwem. W żaden sposób nie można tego kontrolować. My w tamtym roku po raz pierwszy od 10 lat nie byliśmy w stanie zorganizować kursu, bo mieliśmy za mało chętnych. W tym roku fakt udało nam się i to taki intensywnie, bo mamy ponad 20 kandydatów, którzy chcą się szkolić, są to ludzie bardzo świadomi. Natomiast no, czuliśmy to wyraźnie i słyszę to od koleżanek, kolegów z całej Polski, że jest to odczuwalne, jest coraz mniej szkoleń, w związku z tym coraz mniej wykwalifikowanych profesjonalnych przewodników.
Nowych kadr. Mhm.
Czy możecie coś zrobić, żeby to zmienić?
Zostały złożone w sierpniu ubiegłego roku do ministerstwa propozycje do Białej Księgi ustawy o usługach turystycznych, która jest przygotowywana. Polskie Towarzystwo Turystyczne Krajoznawcze przyjęło stanowisko. Inne organizacje zapytane również. Czekamy, kiedy ministerstwo opracuje nowy dokument i jakie rozwiązania przyjmie. My oczywiście możemy lobbować za rozwiązaniami, które będą najbezpieczniejsze dla turysty. bo ja to mówiłyśmy cały czas o wiedzy przewodników, ale to również jest bezpieczeństwo, to jest bardzo istotna rzecz.
No tak, bo jak mówiliście, że wasi przewodnicy przechodzą kursy nawet pierwszej pomocy, no to człowiek czuje się lepiej, wiedząc, że ktoś w razie czego może mu pomóc, natomiast no tutaj nie mamy żadnej gwarancji, no bo nie wiadomo, kto to jest. To jest pan, który po prostu uważa, że się zna na turystyce. Jakie jeszcze problemy mają przewodnicy?
No ja myślę, że sezonowość w naszym regionie. Trudno tutaj jest poświęcić się całkowicie przewodnictwu, kiedy się wie, że można zarobić tak naprawdę od maja do września. Z wyłączeniem lipca i sierpnia, bo to wtedy indywidualni turyści do nas przyjeżdżają.
Może gdybyśmy bardziej promowali, bo akurat zima jest wyjątkowo w Podlaskiem piękna, zwłaszcza w Puszczy Białowieskiej. Może gdyby bardziej jeszcze to rozpromować, czy znaleźć jakiś sposób na to, żeby tę zimę rozpromować, to może byłaby to szansa. Bo to nieprawda, że u nas zimą nie ma co robić. Na to trzeba pomysłu.
U nas zima wręcz jest magiczna. Już mało zostało takich przestrzeni, gdzie jeszcze tą zimę możemy doceniać. Faktycznie sezonowość dotyka nas bardzo. Czasem brakuje nam również takiego wsparcia odgórnego. Chcielibyśmy zorganizować jakąś akcję, składamy wnioski, ale niekoniecznie one są rozpatrywane pozytywnie. Choć udaje nam się również robić imprezy, szkolenia ogólnopolskie przy wsparciu.
To czego w takim razie, ponieważ spotykamy się między innymi przy okazji 25-lecia Regionalnego Oddziału PTTK w Białymstoku, czego życzyć przewodnikom?
Turystów.
Turystów zdecydowanie, grup coraz większej ilości, ale również docenienia przez włodarzy naszego województwa, naszego miasta, bo robimy naprawdę dużo, aby promować naszą przestrzeń i robimy to często społecznie. Tego chyba byśmy sobie życzyli. A dla oddziału przede wszystkim nowych członków, chętnych do działania.
I nie powiedzieliśmy jeszcze, gdzie się mieści Regionalny Oddział PTTK w Białymstoku. A mieści się w też dosyć pięknym miejscu.
W zabytkowej kamienicy.
W zabytkowej kamienicy.
Przy ulicy Sienkiewicza 53.
I tam można do was zaglądać.
Można do nas zaglądać od poniedziałku do piątku, od 8.30 do 16.00, we wtorki nawet do 17.30.
Można przyjść nawet sobie poczytać, tak? W waszej bibliotece.
Oczywiście, zapraszamy.
Gośćmi dzisiaj w studiu byli przedstawiciele Regionalnego Oddziału PTTK w Białymstoku, Katarzyna Pierwienis i Anna Sierpińska. Zapraszam za tydzień.
Ekosfera. Audycja Anety Gałaburdy.